Zapytaj księdza. Zaprasza ksiądz Łukasz Zawicki.
Witam serdecznie drogich radiosłuchaczy, szczęść Boże. To już druga audycja z cyklu Zapytaj księdza. Zbliża się, moi kochani, czas świąt Bożego Narodzenia, dlatego to dzisiejsze spotkanie poświęcimy omówieniu różnych tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych. Zacznijmy jednak od pytania dotyczącego daty świętowania narodzin Pana Jezusa. Dlaczego 25 grudnia? Ktoś mógłby powiedzieć, że dotyczy ta data rzeczywistego faktu narodzin Pana Jezusa, że On rzeczywiście 25 grudnia tutaj na ziemi się narodził. Jednak sprawa jest bardziej skomplikowana i ta odpowiedź, chociaż wydaje się najbardziej logiczna, nie jest tak naprawdę odpowiedzią prawdziwą. Musimy zrozumieć, że kalendarz liturgiczny jest w wielu miejscach nasycony pewną symboliką. I to widać bardzo dobrze na przykładzie świąt Narodzenia Pańskiego. Jeżeli otworzymy Ewangelię, zaczniemy czytać opisy narodzin Chrystusa, okaże się, że nie ma tam podanej żadnej konkretnej daty. Niektórzy bardzo mocno zwracają uwagę na to, że w momencie narodzin Pana Jezusa byli obecni na polach pasterze, którzy pilnowali swoich stad. Jeżeli tą małą wskazówkę z Ewangelii świętego Łukasza wzięlibyśmy jako dobrą monetę, no to musielibyśmy powiedzieć, że ten dzień narodzin Chrystusa miał miejsce między marcem a listopadem. Ktoś teraz może powiedzieć, no ale jeżeli chodzi o marzec, mamy przecież w tym miesiącu takie piękne święto jak Zwiastowanie Pańskie, 25 marca, więc logicznym jest, że 9 miesięcy później, czyli 25 grudnia, musiało mieć miejsce narodzenie Pana Jezusa. Tutaj znów niestety odpowiedź nie jest taka prosta, ponieważ święto Zwiastowania Pańskiego jest późniejsze czasem niż święto narodzin Chrystusa. Dlatego nie możemy od czegoś późniejszego szukać źródeł czegoś wcześniejszego. Dlaczego zatem chrześcijanie zaczęli świętować narodziny Chrystusa 25 grudnia? Są na to tak naprawdę dwie odpowiedzi. Jedna związana z tradycją rzymską, a druga związana po prostu z objawieniem Bożym. Przejdźmy najpierw do starożytnego Rzymu, który w III wieku był państwem wielokulturowym, ale też wieloreligijnym. Bardzo dużą popularność w tamtym okresie czasu zyskał kult staroirańskiego boga Mitry, który w Rzymie był czczony jako Sol Invictus, słońce niezwyciężone. I główne obchody ku czci tego bóstwa były sprawowane właśnie w okresie przesilenia zimowego. Chrześcijanie, wiedząc, jaką popularnością cieszy się kult niezwyciężonego słońca, zaczęli wskazywać na pewną bardzo ważną dla nich prawdę, że z ich punktu widzenia tym niezwyciężonym słońcem, które zawsze zwycięża ciemności, nie jest jakieś staroirańskie bóstwo, tylko sam Jezus Chrystus. I na czas przesilenia zimowego zaczęto umieszczać właśnie uroczystość narodzin Chrystusa. Nie jest to jednak tylko proste zastąpienie jednego kultu innym kultem. Byłoby to bardzo, bardzo niewłaściwe spojrzeć na tą sprawę tylko w takim kontekście, ponieważ chrześcijanie sami sobie tego nie wymyślili, że Chrystus jest tym słońcem, które nie zna zachodu. Czytali przecież takie zdania w Piśmie Świętym. Dlatego, jeżeli zaczniemy czytać tak zwane Ewangelie dzieciństwa, czyli opisy właśnie okoliczności narodzin Pana Jezusa, a także wydarzenia, które miały miejsce krótko po tym fakcie, to możemy zauważyć, że bardzo często pada tam słowo światło. W Ewangelii świętego Jana mamy nawet zwrot, że światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. To Słowo światło będzie w tych Ewangeliach dzieciństwa zawsze bezpośrednio odnosić się do Chrystusa, który pokonuje mroki zła, mroki grzechu, mroki ludzkich ciemności. Dlatego umiejscowienie tego święta 25 grudnia miało bardzo silne podstawy biblijne. Choć nie możemy zapomnieć też o tym, że właśnie w pewien sposób było to też rozprawienie się z pogańskimi zwyczajami, które na ten dzień, dzień przesilenia zimowego, gdzie słońca już jest więcej, więcej jest światła, a coraz mniej ciemności, w różnych okręgach były kultywowane. Jednak nie na całym chrześcijańskim wtedy świecie świętowano narodziny Chrystusa 25 grudnia, bowiem na wschodzie przyjęła się data 6 stycznia. Jednak świętowanie narodzin Chrystusa w tradycji wschodniej ma o wiele więcej wymiarów i aspektów niż tylko sam moment narodzin Dzieciątka Jezus. Moi drodzy, czasy IV wieku w Cesarstwie Rzymskim były naznaczone już dużym triumfem chrześcijaństwa. Między innymi wtedy zaczęły powstawać w Ziemi Świętej pierwsze bazyliki. Jedna z nich powstała w 326 roku. Tam, gdzie miała miejsce scena narodzin Chrystusa, w grocie narodzenia, zaczęto budować kościół z polecenia cesarza Konstantyna. Ta budowa dobiegła końca bardzo szybko, bo już w 328 roku. I wtedy zaczęto się zastanawiać, kiedy tak naprawdę Pan Jezus się narodził. Wiedziano, że w Ziemi Świętej w konkretnym miejscu ta grota narodzenia się znajduje, ale tak jak dzisiaj i my, dużo problemów sprawiało ustalenie daty tego dnia narodzin Chrystusa. Kościół Wschodni przyjął symbolicznie 6 stycznia jako datę objawienia Pańskiego. Dlaczego wybrano właśnie tę datę, gdy w kościele na zachodzie świętuje się podobną uroczystość? Z kilku powodów. 6 dnia według przekazu biblijnego został stworzony człowiek, Adam i Ewa. Dlatego narodziny nowego Adama również symbolicznie chciano zaakcentować właśnie 6 dnia pierwszego miesiąca jako początek nowej rzeczywistości, nowej ery. O 6 godzinie według sposobu liczenia żydowskiego również Pan Jezus został przybity do krzyża. Jest to zatem godzina Jego męki. Te jakże symboliczne skojarzenia posłużyły do tego, by na wschodzie świętować 6 stycznia, Dzień Objawienia Pańskiego. Ale tak naprawdę, jak już wspomniałem, ta uroczystość ma o wiele szerszy kontekst. Tam nie tylko przekazuje się prawdę o narodzinach Pana Jezusa, ale także o ukazaniu się Chrystusa narodom pogańskim, bo przecież przybyli do Niego mędrcy ze wschodu, uczniom podczas wydarzeń w Kanie Galilejskiej i narodowi wybranemu podczas chrztu w Jordanie. Zauważmy zatem, że święto objawienia Pańskiego tak naprawdę składa się z 3 różnych wydarzeń w Kościele Wschodnim. Pokłon mędrców ze wschodu, chrzest Pana Jezusa w Jordanie i pierwszy cud Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej. To wszystko jest świętowane podczas jednego dnia. A w Kościele Zachodnim mamy sytuację zupełnie inną, gdzie każde z tych wydarzeń jest świętowane w innym czasie. Skupmy się jeszcze troszeczkę na tych naszych bożonarodzeniowych tradycjach. Myślę, że temat daty narodzin Chrystusa mamy już nieco naświetlony. A teraz przejdźmy do Wigilii. Słowo łacińskie vigilare znaczy tyle, co czuwać, oczekiwać. Wigilia Bożego Narodzenia jest więc oczekiwaniem na dzień narodzin Chrystusa. Jest to dzień połączony z wszczemięźliwością od pokarmów mięsnych, ale nie we wszystkich krajach Europy czy świata, gdzie są katolicy. Wręcz przeciwnie, ten zwyczaj pozostał jako dowolna praktyka w Polsce i na Słowacji. Nie ma jednak tego obowiązku poszczenia w Wigilię Bożego Narodzenia. Jest to tylko pobożna praktyka, która przez wieki się utrzymywała, bo jeżeli spojrzymy na stół wigilijny, no w tym tradycyjnym wydaniu nie ma tam pokarmów mięsnych, ale nie ma też obowiązku poszczenia tego dnia. Jeżeli chodzi o samą Wigilię, wydawać by się mogło, że ta związana ze świętem Bożego Narodzenia jest tą najbardziej uroczystą, najbardziej tak naprawdę ważną w Kościele. Tymczasem jest nieco inaczej, bo takich wigilii przed ważnymi uroczystościami mamy w Kościele co najmniej kilka i najważniejszą będzie Wigilia Paschalna, czyli to czuwanie w noc Zmartwychwstania Pańskiego. Wigilia Bożego Narodzenia, mimo że związana z bardzo rodzinną atmosferą i z podniosłymi wydarzeniami, nie jest jednak tym najważniejszym momentem w kalendarzu liturgicznym. W naszym rodzinnym kalendarzu pewnie ona jest bardzo ważna, ale z punktu widzenia liturgii nie zajmuje ona pierwszego miejsca. Trudno mówić o świętach Bożego Narodzenia, nie wspominając o choince, wiecznie zielone drzewo. Było już używane w kulturze germańskiej i w religii przez te plemiona praktykowanej jako symbol nieskończonego życia, życia, które nie będzie miało nigdy swojego kresu. Ale Germanie do swoich domów przynosili choinki i nie kładli na te choinki różnego rodzaju łańcuchów, nie zapalali świeczek, tym bardziej bombek. To wszystko przyszło potem. Według takiej najbardziej popularnej hipotezy w tym germańskim kręgu choinki w ogóle zupełnie inaczej w domu umieszczano. Czubek był skierowany ku ziemi. Chrześcijanie natomiast odwrócili choinkę i nadali jej zupełnie inny wymiar. Dzisiaj, kiedy spoglądamy na choinkę, cieszy ona nasze oczy. Możemy ją rzeczywiście bardzo pięknie ubrać, ale każdy element dekoracyjny choinki ma tak naprawdę głębokie znaczenie biblijne. To, co widzimy na choince, bezpośrednio odwołuje się do opisu upadku pierwszych ludzi. Mamy zatem zielone drzewo, takie jakie rosło w ogrodzie rajskim. Na tym drzewie były owoce. My z kolei na choince umieszczamy bombki. Na drzewie rajskim znajdował się też wąż. Z kolei my na choince zapalamy światełka lub kładziemy łańcuchy, które tak są owinięte, że rzeczywiście mogą przypominać tego węża z ogrodu rajskiego. Zło jest prezentowane przez siebie jako coś atrakcyjnego, pięknego, świecącego, o czym przypominają właśnie zapalone na choince lampki. Na szczycie zaś choinki najczęściej umieszczamy gwiazdę. Gwiazdę, która zapowiada zwycięstwo nad złem, pokonanie węża i narodziny Chrystusa. Niektórzy również choinkę łączą z drzewem krzyża, gdzie wiemy, drzewo rajskie było tym miejscem, gdzie dokonała się zdrada człowieka. Ale drzewo krzyża jest tym miejscem, gdzie człowiek zostaje odkupiony i zbawiony. Moi drodzy, na naszym wigilijnym stole na pewno pojawi się opłatek. Będziemy się nim dzielić, składać sobie wzajemnie życzenia. Opłatek jest związany bezpośrednio z nazwą miejscowości, gdzie Chrystus się narodził. Tu już nie mamy takich problemów jak z ustaleniem daty. Wiemy, że Jezus narodził się w Betlejem. A gdybyśmy przetłumaczyli tą hebrajską nazwę na język polski, to będą to słowa dom chleba. Opłatek nawiązuje do pewnego starożytnego obrzędu, który nazywano eulogią. Po zakończeniu Eucharystii święcono chleby dla tych, którzy na mszy świętej być nie mogli. Te chleby roznoszono właśnie tym osobom, które z różnych powodów w liturgii uczestniczyć nie mogły. Widzimy zatem, że w opłatku jest zawarty pewien wymiar eucharystyczny. To znaczy dzielimy się nim po to, by nie tylko życzyć sobie jak najlepiej, ale też po to, by nie zapomnieć o tym najważniejszym chlebie, jaki człowiek ma do spożycia, czyli o Eucharystii. Moi drodzy, pewnie wielu z nas przygotowuje do stołu wigilijnego jedno puste nakrycie. Jakie jest znaczenie tej tradycji? Przede wszystkim to puste miejsce przy stole nawiązuje do osób, które już odeszły, do zmarłych z naszych rodzin. Często przecież podczas modlitwy przy stole wigilijnym polecamy też Panu Bogu dusze naszych bliskich zmarłych. Nie jest to jednak jedyne znaczenie. Puste miejsce przy stole może również wyrażać te osoby, tych członków naszej rodziny, którzy nie mogą z różnych powodów brać udziału w wieczerzy wigilijnej, bo na przykład pracują albo przebywają poza granicami naszej ojczyzny. To puste miejsce przy stole wyraża również solidarność ze wszystkimi, którzy wigilię będą spędzać samotnie. Pod piękny biały obrus na wigilijnym stole kładziemy również siano i słomę. Jest to nawiązanie bezpośrednie do betlejemskiej groty, gdzie Pan Jezus się narodził. W dawnych czasach sianem i słomą wykładano podłogi domów i kościołów. Dlaczego? Po prostu, żeby było cieplej. Ale samo siano i słoma podkreślają również ubóstwo świętej rodziny. To, że nie pochodzili z jakichś wyższych warstw społecznych, a Pan Jezus stał się, rodząc w takiej rodzinie, solidarny z każdym człowiekiem biednym i odrzuconym. W czasie Bożego Narodzenia będziemy też śpiewać kolędy. Łacińskie słowo kalendę oznacza pierwszy dzień miesiąca. Kalendy styczniowe w starożytnym Rzymie to był dzień objęcia władzy przez konsulów bądź cesarza. Dlatego samo słowo kalendę jest nawiązaniem do władzy Chrystusa nad całym stworzeniem. Władzy większej niż miał cesarz nad swoimi poddanymi czy inny przedstawiciel administracji. I zobaczmy, że rzeczywiście, kiedy śpiewamy kolędy, a nawet kiedy czytamy ich teksty, wiele z nich właśnie podkreśla to, że narodził się król całego stworzenia. Ten, który ma rzeczywiście prawdziwą władzę nad wszystkim i który będzie rządził sprawiedliwie i łagodnie, w przeciwieństwie do wielu ludzkich władców. Najstarsze kolędy zachowane są w języku łacińskim, ale dobrze wiemy, że również ten nasz polski zbiór kolęd jest rzeczywiście bardzo bogaty. Podczas Wigilii będziemy też mieli określoną liczbę potraw na stole. Zgodnie z tradycją powinno być ich 12. Dlaczego tyle? Ponieważ liczba 12 u Izraelitów oznaczała pełnię, doskonałość. Przyjście Chrystusa to jest wypełnienie się proroctw, nastanie doskonałego czasu. Dlatego te 12 potraw na naszym stole ma symbolizować właśnie też i naszą doskonałość, naszą pełnię oczekiwania na Mesjasza. Na koniec kilka słów o bożonarodzeniowej szopce. Jest to zwyczaj, który pochodzi z czasów średniowiecza. Pierwszy raz szopka pojawiła się w kościele w 1223 roku. Jej pomysłodawcą był święty Franciszek z Asyżu, ale nie była to taka szopka, jaką dzisiaj możemy zaobserwować w kościołach czy ustawić sobie samemu pod choinką. Ta szopka składała się z żywych aktorów, dokładnie z mężczyzny i kobiety, którzy wcielali się w rolę Józefa i Maryi oraz ich dziecka, które odgrywało rolę Chrystusa. W ten sposób święty Franciszek chciał pokazać uczestniczącym w bożonarodzeniowej liturgii, jak mogło wyglądać Boże Narodzenie. W średniowieczu został ukuty taki termin Biblia Pauperum, Biblia ubogich, czyli pewnego rodzaju sposób dotarcia z treściami ewangelicznymi do prostych, zwyczajnych ludzi. Przez swego rodzaju inscenizację tajemnicy narodzin Chrystusa Franciszek chciał osiągnąć właśnie ten efekt, jeszcze bardziej przybliżyć te tajemnice zwyczajnym, prostym ludziom. Dzisiaj szopki bożonarodzeniowe są już o wiele bardziej bogate, o wiele bardziej zdobne. Figurek jest wiele, czasami nawet są to figurki ruchome, ale początek był bardzo skromny. Mężczyzna, kobieta i dziecko. I może właśnie tutaj się zatrzymamy, żeby złożyć sobie już teraz, przed świętami, jak najlepsze życzenia bożonarodzeniowe, by to światło, jakim jest Chrystus, cały czas oświecało nasze codzienne decyzje, wybory, postępowania, byśmy właśnie może na wzór świętego Franciszka z Asyżu skupili się na tym, co najważniejsze, na tym, że Chrystus przyszedł, żeby każdego z nas zbawić. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim radiosłuchaczom za uwagę. Zachęcam do zadawania pytań. Adres, gdzie możecie te pytania złożyć, by mógł się przygotować do odpowiedzi, brzmi zapytajksiędza@radiorodzina.kalisz.pl. Oczywiście bez polskich znaków. Jeszcze raz wszystkiego dobrego na czas świąt Bożego Narodzenia i do zobaczenia już po Nowym Roku.
Zapytaj księdza. Zaprasza ksiądz Łukasz Zawicki.